Apostoł Paweł wspólnie z Tytusem prowadził działalność misyjną na Krecie. Powstały tam wspólnoty chrześcijańskie, które apostoł, wyjeżdżając, poruczył opiece Tytusa. Zadaniem Tytusa było zorganizowanie życia Kościoła na Krecie. Nie było to łatwe zadanie. Już poprzednio mówiliśmy o tym, że mieszkańcy Krety nie byli ludźmi zdyscyplinowanymi i że stwarzali wiele problemów. W końcowej części pierwszego rozdziału listu do Tytusa, w wierszu 12, znajdujemy takie ostre słowa apostoła Pawła. To przecież ich własny wieszcz powiedział: Kreteńczycy, sami kłamcy, chytre bestie, pasi brzuchy. Żaden lud nie miał w starożytności gorszej opinii niż Kreteńczycy. Słynęli oni jako pijacy, kłamcy, obżartuchy, ludzie, na których nie można polegać. Ich chciwość i skąpstwo były przysłowiowe. Jak pisał na przykład jeden z ówczesnych autorów, Polibiusz, Kreteńczycy przez swoją wrodzoną chciwość żyją w ustawicznych, prywatnych kłótniach, publicznych oszustwach i walkach domowych. Trudno znaleźć bardziej podstępnych i fałszywych ludzi niż ci, którzy pochodzą z Krety. I dalej autor ten tak pisał: wysoko cenią pieniądze. Ich posiadanie uważają nie tylko za konieczne, ale wprost za zaszczyt. I rzeczywiście chciwość i sknerstwo tak są wrośnięte w kreteńską glebę, że są chyba jedynymi ludźmi na świecie, wśród których żadna droga do zysku nie hańbi. Polibiusz opisał pewien układ, jaki zdrajca Bolis zawarł z wodzem Kambilusem, również Kreteńczykiem. Bolis zwrócił się do Kambilusa z całą chytrością Kreteńczyka. Zaczęli dyskutować, pisze Polibiusz, w prawdziwie kreteńskim duchu. Nigdy nie brali pod uwagę bezpieczeństwa zagrożonych osób, ani obowiązku szacunku dla tych, którzy zlecili im przedsięwzięcie. Ograniczyli rozmowę całkowicie do zagadnień swoich osobistych korzyści i zabezpieczenia siebie samych. Ponieważ obydwaj byli Kreteńczykami, wkrótce doszli do jednomyślnej zgody. Z cytowanej wypowiedzi przebija pogarda historyka greckiego do tych ludzi. Tak niepoprawni byli Kreteńczycy. Grecy utworzyli nawet czasownik kretizein, czyli kretyzować, kłamać, oszukiwać, a także przysłowiowy zwrot kretizein proskreta, czyli kretyzować przeciwko Kreteńczykowi. Kłamstwo zbijać kłamstwem. Klin klinem. Apostoł Paweł odwołuje się do tych opinii. Posługuje się cytatem z wiersza poety greckiego Epimenidesa, który żył około 600 lat przed Chrystusem. Był zaliczany do 7 mędrców Grecji. Pierwsze zdanie Kreteńczycy zawsze łgarze stało się słynne przez późniejszego, równie dobrze znanego poetę Kalimacha. Na Krecie pokazywano pomnik zwany grobowcem Zeusa. Ponieważ było oczywiste, że Zeus jako Bóg nie mógł umrzeć i nie mógł być pochowany w grobowcu, poeta Kalimach przytoczył to jako doskonały przykład kreteńskiego łgarstwa. W swoim hymnie do Zeusa napisał: Kreteńczycy, nałogowi łgarze, zbudowali ci grobowiec, o królu, i nazwali twoim imieniem. Lecz ty przecież nie umierasz, twoje życie trwa wiecznie. Tak więc Kreteńczycy uchodzili za nałogowych łgarzy, za oszustów, obżartuchów i zdrajców. Ale w tym wszystkim kryje się coś bardzo niezwykłego. Wiedząc o tym, a nawet doświadczywszy tego, apostoł Paweł nie pisze do Tytusa: zostaw ich. Wszyscy wiedzą, że to łgarze, że to beznadziejne typki. Nie, apostoł pisze zupełnie inaczej. Są źli, wszyscy o tym wiedzą. Dlatego idź i działaj wśród nich. Niewiele jest miejsc Pisma Świętego, które tak wyraźnie ukazywałyby optymizm chrześcijańskiego ewangelisty, misjonarza, który żadnego człowieka nie traktuje jako beznadziejnego przypadku. W im większym bagnie zła grzęźnie grzesznik, tym większym wyzwaniem dla chrześcijanina jest to, by dotrzeć do Niego z poselstwem Ewangelii. Nie ma przecież tak wielkiego grzesznika, którego łaska Jezusa Chrystusa nie mogłaby uratować. Niestety apostoł Paweł musi przyznać, że zła opinia Kreteńczyków nie jest bezpodstawna. Pisze więc dalej Tytusowi, jak czytamy w końcowych wierszach pierwszego rozdziału jego listu. Słuszna to opinia. Musisz więc ostro karcić, aby mocno trwali w wierze. Niech się nie zajmują żydowską mitologią, ani nakazami ludzi, którzy gardzą prawdą. Wszystko jest czyste dla czystych, a dla splamionych i niewierzących nic nie jest czyste, bo umysł i sumienie mają splamione. Twierdzą, że znają Boga, ale czynami zaprzeczają temu. Są ohydni, zbuntowani i niezdolni do żadnego dobrego czynu. Cechą religii żydowskiej były tysiące reguł i przepisów. To znów inna rzecz została uznana i podana do wiadomości jako nieczysta. To jedno, to drugie pożywienie było uznawane za zakazane. A kiedy judaizm sprzymierzył się z gnostycyzmem, samo ciało stało się nieczyste. Małżeństwo i wszystkie naturalne instynkty uznano za złe. Z tego musiał się zrodzić długi wykaz grzechów. Dotknięcie tego lub tamtego było grzechem. Grzechem było zjedzenie tej czy innej potrawy. Grzechem stawało się zawarcie małżeństwa, rodzenie dzieci. Rzeczy same w sobie dobre stawały się nieczyste, skażone. Z takiego nastawienia umysłu wynikała przemiana nieszkodliwych spraw w grzech. A im więcej regułek i przepisów tworzono, tym dłuższa stawała się lista grzechów. Apostoł Paweł występuje tu z kardynalną zasadą. Dla czystych wszystko jest czyste. Tę samą myśl apostoł narodów wyraził także w wielu innych miejscach, na przykład w liście do Rzymian, w 14 rozdziale. Tym, którzy bez ustanku zajmowali się dyskusjami na temat czystych i nieczystych potraw, apostoł mówi, wszystko jest czyste. Możliwe, że zwrot ten jest czymś więcej niż przysłowiem. Może stanowi słowa samego Jezusa. Mówiąc na temat niezliczonych regułek żydowskich, Jezus powiedział, nie masz nic na zewnątrz, poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Wszystko zależy od wewnętrznego człowieka, od jego umysłu i serca. Jeśli człowiek jest czysty wewnątrz, w sercu, wszystko dla niego jest czyste. Jeśli natomiast serce jest nieczyste, potrafi on splamić wszystko, o czym myśli, o czym mówi lub czego dotyka. Tę zasadę głosili już wielcy klasycy. Horacy na przykład pisał, jeśli naczynie jest nieczyste, zgorzknieje wszystko, cokolwiek się tam włoży. Podobnie pisał Seneka, jeśli żołądek jest chory, zepsuje wszelkie potrawy, które się do niego dostaną. Tak i mroczny umysł zamieni wszystko, co mu powierzysz, w brzemię i ruinę. Źli ludzie nie otrzymują niczego, co przynosi im prawdziwą korzyść. Nawet więcej, nie otrzymują niczego, co by im nie szkodziło. Wszystko, z czym się stykają, zamieniają zgodnie ze swoją naturą. Nawet to, co innym przynosi korzyść, dla nich okazuje się zgubne. A więc człowiek o zbrukanym umyśle wszystko pobrudzi. Potrafi wziąć najpiękniejszą rzecz i zbabrać ją warstwą brudu. Potrafi widzieć nieczystość tam, gdzie jej nie ma. Natomiast człowiek o czystym umyśle wszystko widzi jako czyste. Przerażające jest posiadanie błony brudu i nieczystości w swoim umyśle. Apostoł pisze, że zarówno umysł tych ludzi, jak i ich sumienie jest brudne. Podejmując jakieś decyzje, dochodząc do jakichś wniosków, człowiek używa dwóch władz duszy: umysłu, którym ogarnia całość sprawy, i sumienia, które nasłuchuje głosu Boga. Jeśli jednak umysł jest zniekształcony, także wszędzie dopatruje się nieczystości, a sumienie jest znieczulone i zaciemnione przez ustawiczne przyzwalanie na zło, człowiek w ogóle nie jest zdolny do podejmowania dobrych decyzji. Zakażony umysł widzi wszystko w oparach nieczystości. zbruka każdą myśl, którą tworzy. Wyobraźnia takiego człowieka zamienia wszystkie powstające w niej obrazy na rozwiązłość. Potrafi błędnie albo tendencyjnie sądzić każdy motyw, nadawać dwuznaczność każdemu powiedzeniu i nie potrafi patrzeć na świat inaczej, jak przez nieczystość swojego umysłu. Uciec od takiej nieczystości umysłu i sumienia możemy, ale jedynie, gdy zbliżymy się do Jezusa Chrystusa. On ma moc, by oczyścić wszelki brud naszej duszy, by sprawić, by nasz umysł i nasze sumienie stały się na nowo jasne, niewinne, byśmy pragnęli wszystkiego, co czyste i dobre. Człowiek może znać Boga intelektualnie, umysłowo, to znaczy może być przekonany, że Bóg istnieje. Jeśli jednak z tej wiedzy o Bogu nie wynika nic, co przemienia jego umysł i sumienie, to jego życie stopniowo zamienia się w stan pełen hipokryzji i staje się zaprzeczeniem życia prawdziwie pobożnego. O takich ludziach apostoł pisze dalej: są obrzydliwi, odpychający. W oryginale listu znajduje się tu greckie słowo bydeluktos. Było ono używane w szczególności na określenie bałwanów pogańskich. I od tego słowa pochodzi rzeczownik bydelugma, obrzydliwość. Jest coś odpychającego w człowieku o wścibskim, nieprzyzwoitym umyśle, stale chichoczącym, robiącym wciąż sugestywne i nieprzyzwoite aluzje. W czystości tkwi zawsze podstawowe piękno, natomiast obecność czegoś nieczystego i skażonego wywołuje zawsze niesmak. Ludzie tacy, po drugie, jak pisze apostoł, są nieposłuszni. Człowiek taki nie potrafi słuchać woli Boga. Jego sumienie jest zaćmione. Doprowadził siebie do stanu, w którym nawet trudno mu usłyszeć głos Boga, a co dopiero słuchać go. Uczynił się nieprzydatnym do żadnego dzieła. Nie potrafi wywrzeć wpływu innego jak tylko zły i zakażający wpływ na wszystko, co go otacza. Jest więc ten człowiek nieprzydatny, jako niezdolny do żadnego dobrego czynu. I właśnie apostoł pisze o tym, określając ludzi jako nieprzydatnych. Greckie słowo adokimos, używane na określenie podrobionego pieniądza, nieosiągającego przepisowej wagi, stosowano również do tchórzliwych żołnierzy, którzy zawodzą w chwili walki, albo do odrzuconych przez obywateli kandydatów do jakiegoś urzędu, uznanych za bezużytecznych, bezwartościowych, albo do kamienia odrzuconego przez budowniczych. Kamienie sprowadzone na budowę, które miały jakieś skazy, architekt oznaczał dużą literą A, adokimos, i odkładał je na bok, jako nieużyteczne, nieprzydatne do budowy. Użyteczność jest ostatecznym sprawdzianem życia, a człowiek, wywierający zawsze wpływ zanieczyszczający, jest bezużyteczny dla Boga i dla ludzi. Ten, kto swoim przemienionym przez Chrystusa życiem wnosi dobro, jest kimś pożytecznym, kimś, kto staje się jakby narzędziem w ręku Boga. Natomiast człowiek o złym sumieniu i niemoralnym umyśle, zamiast wspierać dzieło Boże w tym świecie, będzie dla niego bezużyteczną przeszkodą. Pierwszy rozdział listu do Tytusa kończy właśnie takie ważne przesłanie. Cały ten rozdział zawierał apostolską naukę dotyczącą głównie uporządkowanej organizacji Kościoła jako wspólnoty. Natomiast rozdział drugi poświęcony jest nauczaniu, treści nauczania w Kościele. Szczególne miejsce w tym nauczaniu powinna mieć sprawa charakteru chrześcijanina. Przeczytajmy początkowe wiersze drugiego rozdziału listu do Tytusa. To jednak, co ty mówisz, niech będzie zgodne z przekazaną ci nauką. Co dotyczy osób starszych, mężczyźni mają być trzeźwi, poważni, rozsądni, wytrwali w wierze, miłości i cierpliwości. Cały ten fragment listu można by zatytułować charakter chrześcijanina. Wymienia się tu ludzi różnego wieku i różnych stanów, aby pouczyć wszystkich, jacy powinni być w otaczającym świecie. Apostoł rozpoczyna od starszych mężczyzn. mają być oni po pierwsze trzeźwi. Greckie słowo znajdujące się tu w oryginalnym tekście listu to nefalios. Dosłownie oznacza ono trzeźwy w przeciwieństwie do nałogowca, człowieka, który nadużywa alkoholu. Człowiek, który osiągnął wiek seniora, powinien wiedzieć, które przyjemności są godziwe, a które nie. Powinien dojść do prawdziwej skali wartości, aby przykładać odpowiednią miarę wartości do swojego życia. Starsi mężczyźni mogli nauczyć się w ciągu lat życia tego, że przyjemności nadużywane kosztują o wiele więcej niż są tego warte. Po drugie, mają być oni poważni. Słowo semnos opisuje takie zachowanie, które jest dostojne, godne, poważne we właściwym sensie tego słowa. Nie oznacza zachowania sztywnego, zawsze poważnego, gaszącego wszelką radość. Oznacza zachowanie godne, wypływające ze świadomości życia w świetle wieczności, tego, który za niedługo opuści ludzką społeczność, aby znaleźć się w społeczności z Bogiem. Człowiek opisywany przez słowo semnos to taki człowiek, który wciąż pamięta o słowach: Boże, Ty mnie widzisz. Taka świadomość, że Bóg stale na nas patrzy, że widzi i zna nasze czyny, nawet nasze myśli, powinna każdego z nas pobudzać do odpowiedzialnego, godnego zachowania. A przykładem dla innych powinni to być starsi, najdojrzalsi, najbardziej doświadczeni mężczyźni. Co do osób starszych, mężczyźni mają być trzeźwi, poważni. To cechy, o których już mówiliśmy. A dalej czytamy, że mają być rozsądni, wytrwali w wierze, miłości i cierpliwości. Mają być więc rozsądni, roztropni. Użyte tu słowo sofron oznacza człowieka, który w pełni panuje nad sobą. Z biegiem lat starszy człowiek musi nabyć takiego oczyszczającego i oszczędnego usposobienia, takiej siły charakteru, przez które potrafi panować nad każdym instynktem i namiętnością, tak, że mają one swoje właściwe miejsce, nie wykraczają poza nie. Wszystkie trzy określenia wzięte razem mówią o seniorach, że powinni nauczyć się powagi życia. Jakaś doza niestałości, lekkomyślności jest wybaczalna w młodym wieku, ale oczekuje się, że upływające lata wpłyną w kierunku nabrania mądrości. Widok człowieka, który niczego nie nauczył się z wiekiem, należy do najtragiczniejszych na świecie. Apostoł wymienia trzy wielkie dziedziny, w których ludzie starsi muszą okazać szczerość. Powinni być szczerzy w wierze, powinni odznaczać się zdrową wiarą. W człowieku żyjącym rzeczywiście blisko Chrystusa upływające lata i doświadczenia życiowe nie tylko nie osłabiają wiary, ale ją umacniają. Chodzi o to, aby upływające lata uczyły nas raczej bardziej ufać Bogu, niż zmniejszać to zaufanie. Po drugie, mają być szczerzy w miłości. Zdarza się, że starszym grozi zgryźliwość, krytyczne nastawienie, doszukiwanie się błędów. Z upływem lat ulatnia się współczujące podejście. Człowiek kostnieje w swoich drogach, w swoich poglądach. Wszystkie nowe myśli często ma skłonność odrzucać jako złe. A przecież upływające lata powinny przynosić raczej wzrost tolerancyjności, aniżeli coraz większą nietolerancję. Powinny sprawiać życzliwe traktowanie każdego człowieka, rozumienie jego postawy, jego poglądów, a nawet akceptowanie błędów innych ludzi i pomaganie im w ich przezwyciężaniu. I po trzecie, ludzie owi mają być szczerzy w cierpliwości. Mają odznaczać się zdrową cierpliwością, zdrowym męstwem w innym tłumaczeniu. Upływające lata powinny hartować człowieka, jak stal. Także potrafi on coraz więcej znosić i okazywać się zwycięzcą w życiu. Naturalnym biegiem rzeczy nasze ciało staje się coraz słabsze. Ale Bożym biegiem rzeczy mamy stawać się coraz silniejsi w wierze, która potrafi sprostać pociskom i strzałom i nie załamać się. Potrafi przeciwstawić się wszelkiemu złu. Przypomina to słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, gdzie apostoł narodów pisze: nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Oby tak działo się i w naszym życiu.